A więc tak. Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Pewien Amerykanin mieszkający w Stanach Zjednoczonych poznał tam Polkę w Stanach i się z nią ożenił. I kilka miesięcy po ślubie przyjechał sam na krótko do Polski. Oczywiście po to, żeby zapoznać się z ludźmi i zobaczyć kraj, z którego pochodzi jego żona. A ponieważ nie rozumiał polskiego, to wynajął sobie kogo?
Tłumacza.
Na którym wymógł, żeby mu dosłownie tłumaczył słowo w słowo wszystkie rozmowy Polaków, z którymi się spotkają, czy które rozmowy usłyszą. I na początku swojej podróży po Polsce pojechał w góry. I w czasie pobytu w jednej górskiej wiosce zobaczył starszego górala w towarzystwie dwóch rosłych mężczyzn. I domyślił się od razu, że to byli synowie tego górala. Ci trzej mężczyźni stali na mostku nad strumieniem i pilnie przypatrywali się pewnemu młodemu turyście, który szedł i nonszalancko rozrzucał sobie jakieś śmieci i papiery na lewo i na prawo. Ci dwaj rośli synowie byli wyraźnie niezadowoleni zachowaniem turysty i wtedy zwrócili się do swojego ojca z zapytaniem: ojciec, prać? Na co ojciec odpowiedział jednym słowem: prać. Amerykanin, który nic z tego nie zrozumiał, spojrzał na tłumacza i kazał mu to dosłownie przetłumaczyć. Tłumacz zaś przełożył to na angielski następująco: Father, shall we wash? Wash. W chwilę później zdziwiony Amerykanin ujrzał, jak obaj bracia trochę tego turystę poturbowali, a następnie wrzucili go do strumienia, tak jak stał w ubraniu. Tego wieczora napisał do swojej żony maila o następującej treści. W twoim kraju ludzie najwyraźniej bardzo dbają o higienę. A nie tylko swoją, ale i o higienę innych. Jak ktoś ma nieświeże ubranie, to ludzie czują moralny obowiązek, żeby go wyprać. Tak. Czy taki Amerykanin, który nie zna historii o Kiemliczach z powieści Sienkiewicza Potop, ma szansę zrozumieć, o co tutaj chodzi? Raczej nie. Aby to zrozumieć, potrzebna jest wiedza historyczno-kulturowa. Jednakże nasz Amerykanin jest przekonany, że wszystko zrozumiał i wszystko właściwie zinterpretował. Zresztą, co do takiego trudnego do rozumienia, prać to znaczy prać, nieprawdaż? To przecież oczywiste. Podobnie i my, jeżeli czytamy teksty biblijne i wydaje nam się, że rozumiemy poszczególne słowa i zdania, bo zostały przetłumaczone na nasz język przez tłumaczy, to też nam się będzie wydawało, że to rozumiemy. Co tu takiego do rozumienia? To przecież oczywiste. Jednakże tak naprawdę nie jest to takie oczywiste, jak nam się wydaje. Aby zrozumieć teksty biblijne, musimy chociaż trochę poznać tło historyczno-kulturowe. Biblia jest księgą, która wprawdzie została napisana dla nas, ale nie była napisana bezpośrednio do nas. Różne księgi Biblii były pisane do różnych ludzi. List do Koryntian był pisany przede wszystkim do wierzących gdzie? W Koryncie, w Cesarstwie Rzymskim. Dlatego, aby lepiej zrozumieć treść listu do Koryntian, dobrze jest chociaż trochę przyjrzeć się światu, w którym ci ludzie żyli. Czyli aby lepiej zinterpretować temat nakrywania głów, spróbujemy najpierw przyjrzeć się, jakie były zwyczaje obowiązujące w tamtym świecie dotyczące między innymi nakrywania głów. Apostoł Paweł kieruje nauczanie dotyczące nakrywania głowy do zboru w Koryncie. Koryn zaś wraz z całą Grecją był wtedy częścią jakiego cesarstwa? Rzymskiego. I wtedy w Koryncie obowiązywało nie tylko prawo rzymskie, właśnie prawo rzymskie obowiązywało w Koryncie, ale jednocześnie rzymskie obyczaje, również obyczaje związane ze sposobem ubierania się. Zwyczaje te były rozpowszechniane za pomocą różnych narzędzi propagandowych, którym dysponowało państwo. każdym wieku państwo dysponuje pewnymi narzędziami propagandowymi i swoją ideologię przekazuje dalej. Historycy badający teksty źródłowe pisane w tamtych czasach stwierdzają, i to jest bardzo ważne zdanie, od tego zaczniemy, że ubiór człowieka określał wyraźnie to, kim ten człowiek był. Innymi słowy, było się tym, co się na sobie nosiło. Wystarczyło spojrzeć na kogoś, aby na tej podstawie ocenić, kim ten człowiek był. W czasach cesarza Augusta ubiór wyraźnie określał przynależność do danej klasy społecznej. Ponadto, co szczególnie ważne do naszych rozważań, obowiązywał przepisowy strój dla mężczyzn i kobiet, w tym dla żon. Teraz tak, zaczniemy od historii, że w czasach Republiki Rzymskiej, czyli od roku 510 przed naszą erą do roku 27 przed naszą erą, jeszcze raz, 510 do 27 przed naszą erą, mężowie w Rzymie mieli często absolutną władzę nad swoimi żonami. Jak mówię absolutną, to znaczy absolutną. Tak nawiasem, nie znaczy to, że relacje małżeńskie były złe i pozbawione uczuć. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli sobie teraz na ilustrację jedną. O właśnie, to jest ta piękna ilustracja, pierwsza ilustracja, która przedstawia nam Aurelię Filemantium. Ta kobieta po prawej stronie to jest Aurelia. I teraz tak. Lucjusz Aureliusz Hernia, ten po lewej stronie, to jest Lucjusz, wraz z żoną Aurelią Filemantium, która jest po prawej stronie. Zobaczcie, Aurelia, skromnie ubrana kobieta, z tradycyjnym welonem małżeńskim na głowie. Aurelia nosi długą suknię, która sięga aż gdzie? Do kostek sięga ta suknia, widać wyraźnie. I na reliefie całuje rękę swojego męża, który jednocześnie jest jej panem. Widzicie? I to jest tak. Lucjusz Aurelius z kolei jest ubrany w togę i z czułością patrzy na swoją żonę. Ten żałobny relief, bo ta dziewczyna zmarła w bardzo wczesnym wieku, przedstawiają właśnie skromnie ubraną żonę. Jest to typowe wyobrażenie szczęśliwego małżeństwa z czasów ostatnich lat Republiki i początków Cesarstwa. Na tej żałobie, na tej żałobnej, przepraszam, płaskorzeźbie jest napisane tak. Moja żona, która umarła przede mną, moja jedyna żona, cnotliwa ciałem, kochająca kobieta, która posiadła moje serce, żyła wierna swojemu wiernemu mężowi, w swoim oddaniu nigdy nie pozwoliła na to, aby chciwość powstrzymała ją od wypełniania swoich obowiązków. Tak napisał o niej mąż na tym reliefie, który znajduje się w Muzeum Brytyjskim. W czasach Republiki, zarówno w Rzymie, jak i Grecji, kobiety obowiązywała czystość małżeńska. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie, uwaga, mogła być w tamtym czasie zabita przez swojego męża, jego własnymi rękami. Aulus Gellius, pisarz rzymski z II wieku naszej ery, napisał tak, że mężczyźni w czasach Republiki mogli dopuszczać się cudzołóstwa zupełnie bezkarnie. I napisał tak, cytuję, jeśli przyłapiesz swoją żonę na cudzołóstwie, masz prawo ją zabić. Ona zaś nie może cię ruszyć nawet palcem, gdybyś ty popełnił cudzołóstwo. W Republice Rzymskiej takie były zasady. Plutarch, pisarz rzymski z II wieku naszej ery, w jednej swojej mowie zaleca panu młodemu, czyli mężczyźnie, który właśnie ożenił się, aby w dniu ślubu zakomunikował swojej żonie, po pierwsze, że ma obowiązek być jemu wierna i jego bogom, natomiast on sam ma prawo do tego, aby mieć inne kobiety, co jego żona musi zaakceptować. Innymi słowy, kobieta musiała być wierna, bo niewierność mogła skończyć się czym? Jej śmiercią, a mężczyzna mógł mieć, jak to dzisiaj mówimy, tak zwane skoki. I uwaga, zupełnie bez kary. Teraz do czego doprowadzić mogło takie traktowanie kobiet? Zaraz się dowiemy. Dzisiaj oczywiście można by zadać retoryczne pytanie, jakim sposobem mężczyźni rzymscy, zresztą nie tylko rzymscy, bo w Grecji było podobnie, zdołali wymusić na swoich żonach takie warunki życia małżeńskiego, że ona musi mu być bezwzględnie wierna, jeżeli go zdradzi choćby raz, on ją może zabić, natomiast on może dopuszczać się cudzołóstwa tyle razy, ile sobie tego życzy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że związki małżeńskie w Rzymie były zawierane pomiędzy mężczyzną, który średnio był o kilkanaście, a czasami o kilkadziesiąt lat starszy od swojej młodej żony, która w dniu ślubu miała zazwyczaj 14 albo 15 lat, najczęściej 14 lat to był wiek, w którym kobieta wychodziła za mąż, to możemy zrozumieć, jak łatwo mężczyznom udawało się wymusić takie warunki na swoich młodych żonach. Jednakże taka sytuacja wkrótce miała się zmienić. Pod koniec trwania republiki i na początku istnienia cesarstwa, w czasach pierwszego cesarza Augusta, pojawił się zupełnie nowy model kobiety, którą historycy często nazywają mianem nowej kobiety. Nowa, nowoczesna kobieta pojawiła się na arenie historycznej. I kto to była nowa kobieta i co przyczyniło się do jej powstania? I skąd takie zmiany obyczajowe? Otóż nastąpiły zmiany w prawie majątkowym. Kobieta w czasach republiki wnosiła do małżeństwa swój posag i tym majątkiem dysponował kto? Jak się domyślało? Jej mąż. I on był właścicielem wszystkiego. Natomiast na początku cesarstwa kobieta już mogła zachować część tego majątku wyłącznie dla siebie. Przy rozwodzie, dzięki bardzo, przy rozwodzie natomiast mogła starać się prawnie o zwrot wniesionego majątku, wniesionego posagu. A więc zmiany prawne przyczyniły się do zmian obyczajowych. Nastąpiły też inne zmiany w prawie. Zdradzony mąż nie mógł już sam wykonywać wyroku śmierci, zabijając cudzołożną żonę, tak jak to było w czasach republiki, bo miał takie prawo kiedyś. Lecz musiał się, uwaga, najpierw z nią rozwieść, miał obowiązek się z kobietą taką rozwieść, a potem w ciągu 60 dni, nie później, tylko w ciągu 60 dni od daty odkrycia cudzołóstwa, skierować sprawę do sądu. Cudzołóstwo żony nie oznaczało jej śmierci, ale było karane inaczej. Kobieta na przykład mogła zostać wygnana z Rzymu na jakąś wyspę i pozbawiona części majątku. I uwaga, nie mogła już później legalnie wyjść za mąż. Takie było prawo karne wobec kobiet przyłapanych na cudzołóstwie w cesarstwie rzymskim. W każdym razie, pewne kobiety rzymskie stają się z czasem coraz bardziej niezależne. A ich majątek i wysoka pozycja społeczna, szczególnie jeżeli były żonami bardzo ważnych mężczyzn, ta wysoka pozycja społeczna zapewnia im coraz większą swobodę w postępowaniu. I uwaga, skoro ich mężowie mogą je zdradzać i prowadzić rozwiązłe życie seksualne, zupełnie bezkarnie, to te wpływowe kobiety zaczynają postępować podobnie, jak się domyślamy. Znamy naturę ludzką. I tak pojawia się nowy model kobiety w Rzymie. Pojawia się kobieta nowoczesna, kobieta niezależna, o wysokiej pozycji społecznej, która prowadzi swobodne życie seksualne i żyje dla przyjemności. Historyk rzymski Gaius Sallustus Crispus, urodzony w 86 roku przed naszą erą, zmarł w 35 roku naszej ery, tak nawiasem żył 120 lat. I ten historyk opisuje na przykład kobietę o imieniu Sempronia, która była zamężna i miała dzieci, jako kobietę, która uwodziła wielu mężczyzn, dla której skromność i czystość małżeńska nic nie znaczyły i która, jeśli chciała, potrafiła być delikatna i skromna, a jednocześnie wyuzdana i rozwiązła. W czasach początków cesarstwa zapanowania Augusta to zjawisko nowej kobiety przybierało na sile. Żony zaczynały robić to samo, co ich mężowie. Na przykład Horacy, poeta rzymski z pierwszego wieku przed naszą erą, opowiada o kobiecie, która zdobywała swoich nowych kochanków na bankiecie wydanym przez jej męża. I jak się domyślamy, ta kwestia albo to zjawisko nowej kobiety w Cesarstwie Rzymskim na przełomie wieków kumulowało pewne problemy społeczne. Bo dodatkowy problem był w tym, że te bogate, zamężne kobiety bardzo często wybierały sobie za kochanków młodych, bogatych mężczyzn o wysokiej pozycji społecznej. I ci młodzi mężczyźni nie byli wtedy zainteresowani ożenkiem i założeniem rodziny, bo byli kochankami starszych od siebie kobiet. Młodzi mężczyźni nie zakładali rodzin i z tego powodu w Cesarstwie Rzymskim za panowania cesarza Augusta, jak się domyślamy, spadł przyrost naturalny. I to był wielki problem społeczny. To nie było zjawisko jednostkowe, to był problem społeczny. I problem ten stał się tak poważny, że cesarz August wydał dekrety prawne, które próbowały ten proceder ograniczyć. Ustanowione przez cesarza prawo, zwane Lex Julia, miało na celu podnieść przyrost naturalny. Wprowadzono m.in. kary natury ekonomicznej wobec młodych mężczyzn, którzy nie chcieli założyć rodziny. Prawa ustanowione przez Augusta nakładały kary na tych młodych mężczyzn, którzy nie myśleli o zakładaniu rodziny, na przykład kawalerzy oraz panny musieli płacić wyższe podatki. Dokładnie, musieli płacić wyższe podatki. Były też nagrody, również finansowe, dla tych, którzy zakładali rodziny i mieli dzieci. Właśnie, tak nawiasem widać z tego, że w Polsce nie wymyślono 500+. Że to już istniało wcześniej. Ponadto mężczyźni, którzy zakładali rodziny i mieli dzieci, byli szybko awansowani na drabinie społecznej i zawodowej. To im się po prostu ekonomicznie opłacało. Cesarz August był świadomy zmian obyczajowych związanych z pojawieniem się tzw. nowej kobiety i próbował z tym problemem walczyć poprzez zmiany w prawie. Ale czy reformy prawne Augusta rozwiązały ten problem? Czy system kar i nagród zmienił postępowanie młodych mężczyzn, którzy nie byli zainteresowani ożenkiem? Czy August odniósł sukces, jak myślicie? Nie? Nie? Myślicie, że nie? No właśnie. Otóż sukces był niewielki. Bardzo niewielki. A reformy prawne Augusta były bardzo niepopularne. Przykładowo, młodzi mężczyźni, którzy nie chcieli zakładać rodziny, a jednocześnie chcieli uniknąć kar finansowych oraz uniknąć płacenia wyższych podatków, znaleźli lukę prawną. Było bardzo proste rozwiązanie. Wystarczyło się zaręczyć z kim? Z małą dziewczynką. Z małą, kilkuletnią dziewczynką. Wystarczyło się zaręczyć. I problem rozwiązany. I problem prawny rozwiązany. I co to znaczyło? Że jeżeli zaręczyło się z małą dziewczynką, zanim ta dziewczynka trochę dorosła do małżeństwa, to miało się jeszcze kilka lat na hulaszczy tryb życia. I tym sposobem mężczyźni unikali też konsekwencji prawnych związanych z założeniem rodziny, bo nie można im było niczego zrobić, w końcu się zaręczyli. A że akurat zakochali się, powiedzmy, w paroletniej dziewczynce? Nieprawda? W każdym razie, wskutek tego widzimy, że rozpiętość wiekowa pomiędzy mężami a ich żonami zwiększała się. Jaki był tego skutek, jeżeli mężczyzna był o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat starszy od kobiety? Skutek był taki, że po śmierci starszego mężczyzny mamy do czynienia z dużą ilością wdów. Czyli jeden problem rodzi kolejny. I ten problem społeczny dotyka też kogo? Już wiecie, o czym będę mówił za chwileczkę. Chrześcijan, Kościoła. Paweł pisze do Tymoteusza, aby starsze wdowy wciągać na listę wdów i zachęca do tego, aby młodsze wdowy wychodziły za mąż i rodziły dzieci. Bo był to potężny problem w Cesarstwie Rzymskim. Wdów było mnóstwo. Przeczytam ten werset z Tymoteusza. 5 rozdział, werset 14 mówi: chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. I w tym, uwaga, zalecenia Pawła są zgodne z polityką rodzinną czyją? Cesarstwa. Dokładnie Paweł robił to samo, co chciało Cesarstwo Rzymskie. Widzimy stąd, że problem modelu nowej kobiety, która sama żyje w cudzołóstwie i prowadzi młodych mężczyzn do grzechu wszeteczeństwa, powodował całą lawinę negatywnych skutków społecznych. Ale na ile ten model nowej kobiety był powszechny? I teraz przeczytam fragment z Lucjusza Seneki. Lucjusz Seneka był to pisarz, retor i filozof rzymski, który urodził się w 4 roku przed naszą erą, zmarł w 65 naszej ery. I ten Lucjusz Seneka tak pisał do swojej matki w latach 41-49, kiedy był na wygnaniu z rozkazu cesarza Klaudiusza. Tak nawiasem, Lucjusz Seneka był bratem rodzonym Galiona. Galion z kolei był prokonsulem Achaii, o którym mowa gdzie? W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 18, przed Galionem kto staje? Apostoł Paweł. Jest osądzony przez Żydów, oni postawili go przed sądem, przed Galionem. Tak nawiasem, on wydał bardzo dobry wyrok. Nie tylko wobec Pawła, a różne inne dobre wyroki wydał dla chrześcijan. I brat tego Galiona, Lucjusz Seneka, tak pisze do swojej matki. Posłuchajcie, to jest niezwykły tekst. W przeciwieństwie do znacznej większości kobiet, nigdy nie uległaś niemoralności. Najgorszego zła naszych czasów. Klejnoty i perły nie poruszyły cię. Nigdy nie myślałaś, że bogactwo jest największym darem rodzaju ludzkiego. Nigdy nie byłaś zdeprawowana naśladowaniem gorszych kobiet, które doprowadzają do upadku nawet cnotliwych. Nigdy nie wstydziłaś się liczby dzieci, jakoby to było drwiną z twoich lat. Nigdy wzorem innych kobiet, których jedyna zaleta leży w ich pięknie, nie starałaś się zakrywać swojej ciąży, jak gdyby było to czymś nieprzyzwoitym. Nigdy nie zdławiłaś nadziei dzieci, które żywiły się w twoim łonie. Nigdy nie skalałaś swojej twarzy farbami i kosmetykami. Nigdy nie miałaś upodobania w noszeniu ubrania, które po zdjęciu nie ujawniało większej nagości. Twoją jedyną ozdobą, rodzajem piękna, które nie przeminie, to wielka cnota skromności. Tak pisze Lucjusz Seneka do swojej matki w latach 41-49. To jest czas, kiedy powstaje zbór w Koryncie. I z tego opisu możemy wywnioskować, że cnotliwe kobiety należały do większości czy do mniejszości? Chociażby z tego opisu widać, że należały do mniejszości i styl życia nowej kobiety był coraz bardziej powszechny. Podsumujmy, co robiła nowa kobieta? Nowa kobieta jest po pierwsze niemoralna, stroi się w perły i klejnoty. Jej najważniejszą wartością jest jej piękno. Dowartościowuje się bogactwem. Poprzez swoją niemoralność doprowadza do upadku nawet cnotliwych. Dokonuje aborcji. Używa kosmetyków, aby podkreślić swoje piękno. Nosi ponętne ubrania z prześwitujących materiałów, które pokazują jej nagie ciało. Także po zdjęciu tego ubrania nie widać więcej. Rozumiecie? Widać tyle samo. Model nowej kobiety był bezskutecznie zwalczany przez cesarstwo. Cesarstwo próbowało z tym walczyć. Rzym próbował z tym walczyć, ale nie poradził sobie. Dlaczego? Ponieważ byli ludzie, którzy ten model promowali. Również mężczyźni. byli mężczyźni, którzy ten model nowej kobiety promowali. Kim byli ci ludzie? Jak myślicie? Którzy promowali model nowej kobiety. Nowej kobiety.
Młodzi.
Kochankowie, tak?
Ci młodzi mężczyźni.
Młodzi mężczyźni? Kto miał wielki wpływ społeczny w tamtych czasach? A nie był cesarzem.
Jakieś konsulowie, czy...
Mówimy o osobach wysokich w polityce. Właśnie nie. Oni byli po stronie cesarza. Ale była pewna grupa ludzi, o których byśmy dzisiaj nigdy nie pomyśleli, że mieli olbrzymie wpływy.
Kapłani? Świątyni? Pogańscy?
Poeci? Poeci i pisarze. Ci ludzie mieli olbrzymie wpływy, jeżeli chodzi o kulturę. Owidiusz, poeta rzymski, żyjący na przełomie Republiki i Cesarstwa, naśmiewa się z prowincjonalnych mężczyzn, którzy są tak staroświeccy, że przejmują się niewiernością żony. Owidiusz zachęca mężczyzn do tego, żeby tolerowali niewierność swoich żon. I Owidiusz w ten sposób promuje i pochwala zachowania nowej kobiety. A w jaki sposób promowali to poeci? Tak jak dzisiaj pewne ideologie są promowane poprzez kino i przemysł filmowy, wiecie o tym doskonale, nie muszę tego wyjaśniać, jak to się dzieje, tak wtedy ta ideologia była promowana poprzez teatr. Bo w starożytności wszyscy ważni ludzie chodzili do teatru. I chętnie oglądali wystawiane tam komedie, które pokazywały w tak zwanym krzywym zwierciadle małżeństwa, w których to arogancka żona ze względu na dużą wartość jej posagu dominowała nad swoim mężem i to ona go zdradzała, jak miała na to ochotę, co wywoływało u tych widzów salwy śmiechu. Czyli chodzili na kabaret, powiedzielibyśmy. Oni się z tego śmiali, a zjawisko przybierało na sile. Takie sztuki wystawiane były w całym cesarstwie, również w Koryncie. Dlaczego teatr był tak bardzo popularny? W teatrze na podstawie dekretu cesarza, uwaga, wyznaczane były prawnie miejsca dla ludzi z różnych klas społecznych. Czyli najważniejsi ludzie o najwyższym statusie społecznym mieli najlepsze miejsca, które były dla nich zagwarantowane przez prawo. I w ten sposób oni byli wywyższeni przed całą lokalną społecznością. I w ten sposób wyróżniano osoby, które w danym mieście były najważniejsze. No i jaki człowiek nie poszedłby do teatru, jeżeli czekało tam na niego honorowe miejsce, poprzez które został wywyższony przed wszystkimi obywatelami miasta? A zwykli ludzie chodzili tam na rozrywki, żeby się po prostu pośmiać. Teatr był jednym z najważniejszych narzędzi do propagowania różnych ideologii, a poeci i pisarze, którzy tworzyli sztuki teatralne, mieli swój znaczny wpływ i udział w promowaniu postawy nowej kobiety. A teraz kolejny podrozdział naszych rozważań. Jak się ubierały kobiety w tamtych czasach? Zaczniemy od opowieści, jak ubierała się przyzwoita kobieta zwana Matroną. Jeżeli można prosić o dwójeczkę. Właśnie. To jest głowa przyzwoitej kobiety, Matrony. Ma na głowie wełnianą opaskę. Ta opaska na włosach nazywa się witta. Widać tą głowę z przodu i z tyłu. I ta wełniana opaska była symbolem tego, że jest to czcigodna kobieta, matrona, dobra żona. Teraz trzeci obraz, jeśli można prosić. I tutaj mamy tradycyjny ubiór kobiety, stola, to się nazywało stola, zrobiony z wełny. I ten ubiór kobiety, stola, był odpowiednikiem męskiej togi. Tak jak mężczyźni nosili togi, kobiety nosiły ubiór zwany stola. Tak wygląda. Teraz obejrzymy sobie czwóreczkę, kolejną ilustrację. I tutaj mamy coś, co się nazywało palla. P Palla to był kawałek materiału oplatający ciało, nakładany na stole często, której część zawijało się na głowę jako zasłona na włosy. Widzimy? Ta kobieta nosi zasłonę na włosy. Zasłona na włosy, o których mówi m.in. apostoł Paweł, w tamtych czasach wyglądała właśnie tak. To była zasłona, czyli tak kobiety zakrywały swoje głowy w tamtej kulturze. I taką właśnie zasłonę na głowie były noszone przez poważne, przyzwoite kobiety, które były zamężne. Zasłona taka była oznaką, że kobieta jest zamężna, że należy do mężczyzny. To była oznaka, że jest zamężna, że należy do mężczyzny. Welon, czyli zasłona na głowę, była najważniejszym elementem ubrania panny młodej. Mówią o tym zarówno Plutarch, Juvenal i Tacyt. Plutarch mówi, że esencją ceremonii zaślubin było przykrycie welonem panny młodej. Pannę młodą definiowano jako osobę zasłoniętą welonem. Czyli panna młoda to jest kto? To jest osoba zasłonięta welonem. Rzeźby dwóch kobiet z Herkulanum. Herkulanum to jest miasto, które było zniszczone w roku 79 naszej ery wskutek wybuchu wulkanu, który miał na imię, nazywał się Wezuwiusz. I tam znaleziono bardzo dużo ikonografii i między innymi znaleziono takie dwie rzeźby. Jedna nazywana jest dużą kobietą, druga nazywana jest małą kobietą. I teraz i te kobiety z Herkulanum, zaraz będziemy o tym bliżej mówić, są uważane za wzory ubrań stosowanych w cesarstwie w pierwszym wieku naszej ery. Czyli w czasach Chrystusa, w pierwszym wieku naszej ery, tak w cesarstwie rzymskim ubierały się kobiety. I stroje te zostały zapożyczone z hellenistycznej Grecji z wcześniejszych wieków. Czyli w hellenistycznej Grecji tak kobiety ubierały się jeszcze wcześniej. A zatem można wywnioskować, że tak mogły się ubierać kobiety w cesarstwie rzymskim, w tym i Grecji. Ta duża kobieta, jak widzimy ją, przedstawia kobietę zamężną, z welonem, z zasłoną, z nakryciem głowy na głowie. Ta górna część jej stroju, zobaczcie, jest tak skrojona, górna część jej stroju, że zakrywa tylko tylną część głowy. Twarz widać, ale tylna część głowy jest zakryta przez tę zasłonę. Kobieta prawą ręką podtrzymuje co? Tę zasłonę, żeby jej nie spadła. Widzimy, jak podtrzymuje tą zasłonę prawą ręką. A w stroju widać dużo materiału, czy mało materiału? Materiału było bardzo dużo. I on jest udrapowany tak gęsto, że szczelnie przykrywa co? Całe ciało. Zobaczcie teraz drugą rękę. Ile drugiej ręki widać? Koniuszki palców. Skromna kobieta pokazywała tylko koniuszki palców. Wszystko było schowane w materiał. Czyli jej strój szczelnie zakrywa ciało. Widoczna skromność tej kobiety, bo jedną ręką zasłania pierś, a jej wzrok jest skierowany gdzie? W dół. Teraz popatrzmy na kolejną ilustrację. To będzie tak zwana młoda kobieta z Herkulaną. I to jest wizerunek młodej, niezamężnej kobiety, która powinna żyć w skromności. Widać, że jej prawą ręką zasłania znowu pierś. A lewą chowa tak, że widać co? Co widać? Znowu koniuszki palców tylko. Wszystko schowane jest. Ta kobieta nie nosi zasłony na głowie. Widzimy, że materiał jej szaty, który można było rozwinąć i narzucić na głowę, spoczywa na jej ramionach. Na ramionach. Mogłaby to podnieść i zarzucić sobie na głowę. Czyli naciągało się część tego stroju, w którym się chodziło, na głowę. I tak mogli robić mężczyźni, nosząc togę, bo ona też była luźna na górze, mogli zakładać ją na głowę. I tak samo kobiety mogły zakładać ten materiał, który był górną częścią stroju, na głowę, naciągnąć go zwyczajnie. My to dzisiaj nazywamy kapturem bodajże. Czyli mogły sobie robić kaptur z części stroju. Kobieta zamężna nosiła zasłonę na głowie. I było to powszechnie rozumiane jako zewnętrzny wyraz tego, że jest zamężna, czyli ta kobieta ma męża. Był to sygnał dla wszystkich, że ta kobieta ma męża. I w społeczeństwie rzymskim oczekiwano, że kobieta zamężna, kobieta cnotliwa, będzie pojawiać się w miejscach publicznych z zasłoniętą głową. Taka kobieta zdejmowała zasłonę, kiedy była w domu. Ale gdy wychodziła na zewnątrz, zakładała zasłonę na głowę. Plutarch, pisarz rzymski, stwierdza, że większość kobiet w miejscach publicznych nosi zasłonę na głowie. Tak mówi Plutarch. Że większość kobiet w miejscach publicznych nosi zasłonę na głowie. Sulpicius Gallus w roku 190 przed naszą erą rozwiódł się ze swoją żoną, bo dowiedział się, że wyszła z domu i pojawiła się publicznie bez nakrycia głowy, tak jak ta dziewczyna. Jego żona wyszła tak jak ta dziewczyna, czyli pojawiła się publicznie bez nakrycia głowy, rozwiódł się z nią, bo był zdania, że ten widok był zarezerwowany tylko dla męża. To znaczy, że tylko dla jego oczu, a nie dla innych mężczyzn. Nie ma dowodów na to, że wszystkie kobiety we wszystkich częściach cesarstwa, a szczególnie w Grecji, zawsze nosiły zasłony na głowie w miejscach publicznych. Mówię tak, jak jest. Nie ma absolutnego dowodu na to, że wszystkie kobiety we wszystkich częściach cesarstwa, a szczególnie w Grecji, zawsze nosiły zasłony na głowie w miejscach publicznych. Historycy zauważają, że we wschodnich częściach cesarstwa, na przykład w Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji, zwyczaj noszenia zasłony na głowie był dużo bardziej powszechny niż w innych częściach. Diochryzostom, o którym już nieraz słyszeliśmy, czyli filozof sofista z pierwszego wieku naszej ery, mówi, że kobiety w Tarsie, a co to był Tars? Miasto, gdzie się urodził Paweł. Kobiety w Tarsie są tak ubrane, że jak idą ulicami, to nikt nie może ich zobaczyć, bo mają zakryte całe ciało i nawet twarze. Czyli w takim świecie wychował się apostoł Paweł. Takie były zwyczaje. Jeżeli chodzi o ikonografię znalezioną w Grecji, niektóre rzeźby i malowidła przedstawiają kobiety z odkrytą głową, a inne z głową zasłoniętą. Czyli są i takie, i takie. I stąd wniosek, że w samej Grecji noszenie zasłon przez kobiety nie było tak bardzo rozpowszechnione, jak w innych częściach cesarstwa. Historycy wyciągają taki wniosek, że w Grecji, samej Grecji, nie było to tak rozpowszechnione, jak w innych częściach cesarstwa. Natomiast rzecz polega na tym, że artyści tworzący rzeźby, czasami tworzyli rzeźby, przedstawiające kobietę, która jest domatorką. Kobietę, która znajduje się w domu, a ponieważ te rzeźby stawiano w domu, one przedstawiały kobietę taką, jaka ona była w domu, a w domu była bez zasłony. A więc samo stwierdzenie, że znaleźliśmy rzeźby pokazujące kobiety bez nakrycia głowy, nie świadczy o tym, że jest to dowodem na to, że w Grecji kobiety wszystkie nie nosiły zasłon. Po prostu te rzeźby stawiano w domu. Przykładowo, ze wszystkich znalezionych w Koryncie rzeźb przedstawiających kobiety rzymskie, tylko jedna miała głowę nakrytą. Z tych rzeźb, które znaleziono w Koryncie. Pozostałe miały głowę odsłoniętą. Jednakże właśnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rzeźby mogły być stawiane w domu, gdzie każda kobieta miała zawsze głowę odsłoniętą, to o niczym nie świadczy. Nie jest to dowodem na to, że w Koryncie rzymskie czy greckie kobiety miały zawsze głowę odsłonięte. Ale niezależnie od tego, czy wszystkie kobiety zamężne, czy tylko część kobiet w Koryncie nosiła na głowie zasłonę, jest pewne, że ten zwyczaj był tam znany i stosowany i co najważniejsze rozumiany, bo znajdujemy na to dowód w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. On mówi o tym zjawisku jako o rzeczy, która jest oczywista. Wszyscy o tym wiedzą. Jedno jest absolutnie pewne. Paweł nie wprowadza nakrywania głów jako praktyki, która jest nikomu nieznana. Przeciwnie. Nakrywanie głów jest praktyką znaną w całym cesarstwie rzymskim i stosowaną wśród wszystkich ludzi. Nieprawdą są stwierdzenia, że Paweł wprowadził nową praktykę, która w cesarstwie rzymskim albo w Grecji nie była nikomu znana. Mówiąc o nakrywaniu głowy przez kobiety, Paweł nie mówi o niczym nowym, nie mówi o niczym, czego ludzie nie znali z codziennego życia. Innymi słowy, apostoł Paweł przejmuje dobrą praktykę stosowaną w społeczeństwie świeckim i przenosi ją na grunt Kościoła. Dlaczego? O tym dowiemy się troszeczkę później. drażnach. O prawach dotyczących ubioru. Cesarz August, ten, który walczył ze zjawiskiem nowej kobiety, wydał też dekrety prawne nakazujące, że kobieta skazana za cudzołóstwo musiała, uwaga, nosić męską togę oraz nie mogła nosić na głowie małżeńskiego welonu. Na głowie nie mogła mieć żadnego przykrycia głowy, jeżeli była skazana za cudzołóstwo. Czyli do sądu ją mąż skierował, tak jak mówiliśmy, musiał do sądu ją skierować. Jeżeli sąd ją skazał za cudzołóstwo, wtedy ta kobieta miała zakaz. Nie wolno jej było zakładać niczego na głowę. Zarówno noszenie togi, jak i chodzenie z odkrytą głową były symbolem ich hańby. I tak kobieta, która była prawnie zobligowana wynosić męską togę i jednocześnie miała zakaz noszenia nakrycia głowy, musiała okazywać swoją hańbę i wstyd publicznie. Straszne czasy, powiedzielibyśmy. Twarde prawo. Ale takie było prawo. August stworzył prawa dotyczące obowiązkowego stroju dla cudzołożnicy oraz prostytutki, tak aby odróżnić je od dobrze prowadzącej się żony. Cudzołożnice, czyli skazane sądownie cudzołożnice i prostytutki, były prawnie zobligowane do noszenia krótkiej tuniki oraz męskiej togi w ciemnym kolorze, aby je można było odróżnić od przyzwoitych kobiet. I kobieta skazana za cudzołóstwo miała zakaz prawny noszenia zasłony na głowie. Podobnie kobiety niewolnice nie mogły nosić zasłony. Też nie wolno im było tego zakładać. Prostytutki też nie mogły nosić zasłony na głowie. Miały też zakaz. Gdyby prostytutka była przyłapana na tym, że na przykład zakłada na głowie zasłonę w tamtych czasach, mogła być wychłostana. Jej ubranie mogło być skonfiskowane, a smoła mogła być wylana na jej włosy. Do tych zakazów noszenia zasłony na głowie, bardzo ważnych zakazów, musimy je zapamiętać, wrócimy troszkę później. Są to bardzo istotne informacje niezbędne do właściwej interpretacji słów apostoła Pawła na temat nakrywania głów. Teraz tylko zapamiętajmy, że nakaz noszenia zasłony, zakaz dotyczył jakich kobiet? Prostytutki, cudzołożnicy skazanej i niewolnicy. Te kobiety nie mogły, miały zakaz noszenia zasłony. Jeżeli jakaś kobieta nosiła zasłonę na głowie, to kto to był? To była porządna, stateczna, cnotliwa żona. Widzimy stąd, że prawo rzymskie dawało prawo do noszenia pewnych ubrań tylko cnotliwej żonie, czyli matronie. Matrona to była cnotliwa żona. I tylko matrona miała prawo nosić stolę i wittę. Te stroje, które pokazaliśmy wcześniej. Tylko matrona mogła nosić stolę i wittę. Cudzołożnica lub prostytutka nie miały takiego prawa. Nie mogły mieć ani witty na głowie, ani stoli. Zakaz. Matrony wprawdzie nie musiały nosić ubrań podkreślających ich czystość i cnotliwe życie, ale miały takie prawo. Nosząc takie ubrania, dawały wszystkim sygnał, że prowadzą cnotliwe i bogobojne życie. W starożytności to kobieta wypierała poprzez swój strój, czy chce, aby ją postrzegano jako skromną, cnotliwą żonę, czyli matronę, czy też na przykład jako tak zwaną nową kobietę, która uwodziła mężczyzn i wiodła rozwiązłe życie, czyli wyglądała jak hetera, czyli w dzisiejszym języku powiedzielibyśmy luksusowa prostytutka. Czy strój kobiety miał naprawdę tak wielkie praktyczne znaczenie? W tamtych czasach? Odpowiedź, kiwacie głowami, widzę wszyscy? Miał. I uwaga, posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Prawo rzymskie uniewinniało mężczyznę, który zaczepiał kobietę, jeżeli ta była ubrana jak hetera. Czyli była ubrana nieskromnie. Jeżeli facet ją zaczepił, ba, nawet zgwałcił, prawo rzymskie uniewinniało takiego mężczyznę. Czyli mężczyzna taki nie był winien, jeżeli wyrządził jej krzywdę, bo mógł powiedzieć, że go sprowokowała ubiorem. Jeżeli zaś kobieta była skromnie ubrana jak matrona, a zostałaby na przykład zgwałcona, mogła dochodzić swoich praw przed sądem i żądać wysokiego odszkodowania. Wniosek. Skromny strój z zasłoną na głowie chronił kobietę przed wszystkim i przede wszystkim przed innymi mężczyznami. Powiedzmy sobie wprost. Chronił kobietę przed innymi mężczyznami. Jeżeli ktoś zobaczył skromnie ubraną matronę, był to sygnał, że ta kobieta ma męża i nie należy jej zaczepiać. Z kolei strój nieskromny, a w szczególności brak zasłony na głowę, był sygnałem dla mężczyzn, że taka kobieta reklamuje przed nimi swoje wdzięki i można się nią zająć. I tak właśnie postępowała tak zwana nowa kobieta. Nowa kobieta nie nosi na głowie zasłony. Nowa kobieta ubiera się modnie, seksownie, a mając odkrytą głowę, prezentuje przed mężczyznami swoje wdzięki. Tak nawiasem, w starożytności włosy kobiety były kojarzone z seksualnością i płodnością. Kobieta, która miała bujne włosy, długie włosy, była uważana za płodną. I eksponując swoje włosy, taka kobieta prowokowała mężczyzn, sygnalizując im, że jest otwarta na potencjalnych zalotników. Tak to rozumiano w tamtych czasach. I teraz powstaje pytanie, jak ta ideologia nowej kobiety dotarła do Grecji, do miejsc, w których rozwija się pierwszy Kościół. W jaki sposób te idee dotarły do Koryntu, do Filipii czy na Kretę? Mówiliśmy już, że istotną rolę odegrał w tym... Jaka instytucja? Teatr. Tak, teatr był wszędzie. Poprzez wystawiane wszędzie sztuki teatralne. Ponadto pochodzący z Italii urzędnicy rzymscy, którzy zarządzali prowincjami, mieszkali w tych prowincjach z całymi rodzinami. I wtedy styl życia ich żon, które wyznaczały trendy panującej mody, był naśladowany przez kobiety mieszkające w tych prowincjach. Bo te kobiety rzymskie były najważniejszymi kobietami. One reprezentowały władzę. I inne kobiety ich mogły naśladować. Do Grecji docierały też wpływy bezpośrednio z rodziny cesarskiej. Przykład. Każda kobieta mieszkająca w jakimkolwiek mieście w cesarstwie, wszystko jedno gdzie mieszkała, w tym i Grecji, znała twarze członków rodziny cesarskiej. Znała twarze członków rodziny cesarskiej, nawet jeżeli w życiu ich nigdy nie widziała. Jak to możliwe? No właśnie. Fotografii nie było, filmu nie było, telewizji nie było. No właśnie, no właśnie, tak. W tamtych czasach nie było ani filmu, ani fotografii, ale artyści tworzyli przedmioty z wizerunkiem twarzy i całych postaci rodziny cesarskiej. W tym rzeźby. I te propagandowe wizerunki pokazywały kobietom na przykład, jak wygląda cesarzowa, jakie nosi ubrania, jaką ma fryzurę. I te wizerunki były wzorem do naśladowania, często dobrym wzorem. Livia, tak zwana Livia, czyli żona cesarza Augusta, była na przykład wzorem czcigodnej kobiety. I to zdjęcie, które oglądaliśmy wcześniej, które pokazuje Livię Druzyllę, to jest właśnie, jeżeli możemy poprosić, Livia Druzylla. O, bo to jest co? O, nie, nie, to mi to. O, właśnie, to jest to. Ta kobieta, ta po lewej stronie. Po lewej stronie. O, właśnie ta kobieta. To jest Livia Druzylla. To jest żona cesarza Augusta. Bardzo skromnie wyglądająca kobieta. Tak nawiasem już nie miał szczęścia do córki, bo Julia była bardzo rozwiązłą kobietą, która lekceważyła wszystkie jego prawa. Czyli były wpływy też pozytywne, pochodzące od cesarstwa. Rzymski poeta Juvenal, żyjący na przełomie I i II wieku, mówi tak. Jakaż kobieta nie pójdzie za przykładem cesarzowej, kiedy cesarzowa prowadzi? Inny przykład. Na południe od Koryntu, w miejscowości Epidaurus, w czasach cesarza Nerona, czyli lata 54-68, czyli czas, kiedy powstaje zbór w Koryncie, żyła kobieta o imieniu Pamfilia. Była autorką pamiętników historycznych oraz prac na temat seksu. Jej dzieła wprawdzie zaginęły, są tylko fragmenty cytowane przez innych autorów, ale można by przypuszczać, że ona też miała wpływ na propagowanie idei nowej kobiety w Grecji. Historycy zauważają, że wiele kobiet w tamtym okresie pojawia się na freskach i malowidłach z welonem, z nakryciem głowy. Natomiast nowa, wyzwolona kobieta, wzorem bogatych kobiet z Italii, chodzi bez nakrycia głowy, zapewne po to, aby reklamować swoje wdzięki i zwracać uwagę na swoją piękną fryzurę, którą przyciąga wzrok mężczyzn. I teraz tak. 1 Koryntian, rozdział 11. Właśnie na tych faktach, które wam w tej chwili przedstawiłem, to są fakty, autentyczne fakty, opiera się popularna interpretacja 1 listu do Koryntian, rozdział 11. I tę interpretację tak można przedstawić w skrócie. Teraz punkt po punkcie. A więc tak, ideologia nowej kobiety dotarła do Grecji, do Koryntu i tak jak nowa kobieta w Italii przestała nosić zasłonę na głowie, tak kobiety w zborze w Koryncie też zrzuciły zasłonę z głowy i myśląc, że wszystko im wolno w Chrystusie, w ten właśnie sposób wyrażały swoją wolność od zwyczajów i norm obowiązujących w tamtym społeczeństwie. Apostoł Paweł zaś przypomina im, że w ten sposób przynoszą wstyd swoim mężom, a tym samym wstyd i hańbę Chrystusowi i Ewangelii i nakazuje, aby przestały się buntować i założyły ponownie zasłony na głowę. Ta interpretacja zakłada, że kobiety się zbuntowały przeciwko pewnym normom społecznym i jako kobiety wyzwolone postanowiły, że nie będą już nosić nic na głowie. Paweł zaś im nakazuje, że powinny nosić na głowie zasłonę jako znak uległości wobec swoich mężów. Tak czy inaczej, to kobiety są winne i trzeba wprowadzić poprawki do ich postępowania. I jest to dość powszechna interpretacja. Zresztą większość interpretacji idzie właśnie w tym kierunku. I jeżeli jest podparta wieloma faktami i dowodami historycznymi pochodzącymi zarówno z ikonografii, czyli zachowanych dzieł sztuki, i z literatury starożytnej, i z prawa rzymskiego, to właśnie ta interpretacja wydaje się bardzo, ale to bardzo przekonywująca, przede wszystkim dlatego, że umieszcza problem nakrycia głowy w szerokim kontekście zwyczajów panujących w cesarstwie rzymskim. Jest tylko jeden problem z tą interpretacją. Pomimo przytoczenia całej masy autentycznych dowodów historycznych, które są rzetelne i prawdziwe, ta interpretacja jest niestety fałszywa. Dlaczego? Ponieważ materiał dowodowy pochodzący z norm i zwyczajów życia w starożytnym Rzymie nie jest właściwie skorelowany z tekstem listu apostoła Pawła do Koryntian. Rzecz w tym, że można mieć bogaty i cenny materiał dowodowy, ale niewłaściwie go zinterpretować. I to właśnie zbadamy w kolejnych sesjach, gdzie zajmiemy się już nie tylko nadkreśleniem tła historyczno-kulturowego, ale egzegezą samego listu do Koryntian. I zobaczymy, jak pewne elementy tego materiału dowodowego, który właśnie przedstawiłem, idealnie, wręcz idealnie łączą się z tekstem listu do Koryntian. Powszechnie.